Od jakiegoś czasu porusza mnie temat tego, w jaki sposób patrzy na nas Jezus. Co On widzi w nas. I pobudza się takie pragnienie moje. Ja też chcę tak. Panie, ja chcę widzieć w innych to, co Ty widzisz. Ja chcę patrzeć na nich przez Twoje oczy, przez Twój pryzmat. I dostrzegać w ludziach to, co Ty w nich widzisz. A co wcale nie zawsze jest takie oczywiste, czy na pierwszy rzut oka zauważalne. I Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale 22 wersetu, przeczytam dwa wersety. Oko jest dla ciała niczym lampa. Jeśli Twoim oczom niczego nie brakuje, całe Twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli Twe oko słabnie, całe ciało pogrąża się w mroku. A jeśli ściemnieje źródło Twego światła, to ogarniać Cię będzie naprawdę wielka ciemność. I z jednej strony Jezus mówi to o takiej bardzo oczywistej prawdzie, tak? Bo jak nie widzisz, to nic nie widzisz, jest ciemność jakby przed Twoimi oczyma. Ale tu nie chodzi oczywiście tylko o tą fizyczną stronę, ale również w duchowym wymiarze. Oko dla ciała jest niczym lampa. Wprowadza światłość, tak iż widzimy. Jeśli Twoim oczom niczego nie brakuje, to całe Twoje ciało jest jasne. Czy można powiedzieć, całe Twoje życie staje się jasne w świetle i widzisz, dostrzegasz rzeczy. Ale jeśli czegoś oczom naszym brakuje, to nasz wzrok słabnie, tak? To już, nie wiem, w fizycznym wymiarze to już potrzebne są okulary, bo już nie widzisz. Ja już jako młody chłopak, 20-paroletni, nie chciałem nosić okularu, bo dla mnie to była jakaś tak, uważałem, że okulary to jakaś ujma. Ale jak już nie poznawałem ludzi po drugiej stronie ulicy i nie wiedziałem, kto do mnie macha, to stwierdziłem, że muszę jednak te okulary nosić. Bo było mi głupio, że ludzie mnie widzą, a ja ich nie. Więc w naszym duchowym życiu również bywa, że człowiek to, co widzi, może być dalekie od obiektywnej rzeczywistości. Że bardzo subiektywne może być nasze spojrzenie na wiele spraw czy na drugiego człowieka, że widzimy go przez jakiś pryzmat, który może być krzywym lustrem, który oddaje obraz nierzeczywisty. Skrajnym przypadkiem są na przykład osoby, które chorują na anoreksję. Że taka dziewczyna, która choruje na anoreksję, jest chuda jak szczapa, chce się powiedzieć, a ona w swoich oczach jest gruba. I chociaż wszyscy mogą jej mówić, no przecież ty nie widzisz, że jesteś taki, że skóra i kości. Nie, ona jest gruba. Znałem taką osobę w swoim życiu. Nie szło do niej przemówić. Wszyscy zaprzeczali i mówili, no co ty byś, dobrze byś przytyła. Nie, nie, jestem gruba. Jestem gruba. Czyli jak dalece może to, co człowiek widzi, odbiegać od rzeczywistości. Iluzjoniści świetnie to potrafią zrobić, że tak sztuczkę pokażą ci, że ty myślisz, że nie wiesz, jak to się stało. Wiesz, że to jest iluzja, ale nie wiesz, jak on to zrobił. Widzisz to, co widzisz i widzisz coś, co jest niemożliwe w pewien sposób, że jak to, coś tam się zmieniło, nie wiadomo jak, ale iluzjoniści robią coś takiego, czyli jakby cała sztuka iluzji polega na tym, żeby odwrócić twój wzrok od tego, czy on nie chce czegoś, żebyś ty coś zobaczył, tak? On chce zwrócić twoją uwagę na coś, żebyś ty skupił swój wzrok na tym, a nie widział równocześnie tego, gdzie jest ten jakby sekret tej sztuczki, całej tej iluzji, tak? Więc my często patrzymy w sposób taki bardzo subiektywny. Jezus o tym tutaj mówi. Jeśli twoim oczom czegoś brakuje, jeśli twoje oko słabnie, całe ciało pogrąża się w mroku. Przestajesz dobrze widzieć. A jeśli ściemnieje źródło tego światła, to ogarniać cię będzie naprawdę wielka ciemność. Pomimo tego, że możesz mieć fizycznie bardzo dobry wzrok. Tak, ale możesz w ogóle nie widzieć rzeczywistości. I to, co chcę powiedzieć, to to, że prawda jest w oczach Jezusa. Jezus cały jest prawdą, a to oznacza, że cokolwiek On widzi i tak jak On to widzi, to to jest prawda. To nie jest tylko Jego punkt widzenia, tak jak my możemy widzieć w cząstkowy sposób, subiektywne różne rzeczy i na przykład, nie wiem, zakochany mężczyzna czy zakochana kobieta ma te tak zwane różowe okulary i widzi jakby tą drugą obiekt swojej miłości często w takich barwach, które są dalekie od rzeczywistości, tak? A potem, że tak powiem, okulary spadają, się okazuje, że o, rzeczywistość potrafi być inna. Ta druga osoba może być zupełnie inna, nie mieć nic w sobie z tego, co się w niej widziało, bo się jakby swoje życzenia projektowało na tę drugą osobę, ona taka nie była, tak? Więc to, co widzą nasze oczy, potrafi odbiegać od rzeczywistości, ale prawda jest w oczach Jezusa. Jeśli ja czegoś nie widzę, to nie znaczy, że tego nie ma, bo jeśli On to widzi, to znaczy, że to jest. I to, co On widzi, jest najprawdziwsze. Bo prawda jest w Jego oczach. Więc cokolwiek On widzi, jest prawdą. W Nim nie ma cienia subiektywizmu, cienia jakiegoś takiego przekształcenia obrazu rzeczywistości w jedną czy drugą stronę. Że coś wyolbrzymia albo coś umniejsza. Nie. On widzi rzeczy takimi, jakimi są. A to, jakimi je widzi, jest po prostu piękne. Piękne. Ja chcę tak widzieć, jak to, co On widzi. Chcę widzieć to, jak On widzi nas, jak widzi wszystko tak naprawdę, bo prawda jest w Jego oczach. Jest takie wydarzenie Ewangelii Łukasza zapisane, które no, jakby gdzieś tak zwraca moją uwagę. To jest moment, kiedy już jest tuż przed ukrzyżowaniem Jezusa i Piotr wypiera się Jezusa 3 razy. I czytamy wtedy, że kiedy nastąpił ten 3 raz, kiedy czytamy o tym 22 rozdziale Łukasza, 60 i następne wiersze, kiedy 3 raz Piotr mówi: człowieku, powiedział Piotr, nie wiem, o czym mówisz. Czyli, że ja nie znam tego człowieka, nie znam Jezusa. W tej samej chwili, gdy jeszcze to mówił, rozległo się pianie koguta, tak jak Jezus mu zapowiedział. I 61 werset podaje go tylko Łukasz. Pan obrócił się i utkwił wzrok w Piotrze. Wtedy Piotr przypomniał sobie niedawne jego słowa: zanim dziś kogut zapieje, 3 razy się we mnie, się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Pomyślmy o tej chwili. Tutaj nie, Biblia nic nam nie mówi o tym, co ten wzrok Jezusa wyraża. Mamy tylko ten sam fakt podany, że Jezus utkwił wzrok w Piotrze. To znaczy się, że byli na tyle blisko siebie, że ich spojrzenia mogły się spotkać. Piotr tam się kręcił, gdzieś tam Jezus jeszcze był z tymi sługami, którzy aresztowali Jezusa. I gdzieś tam ci ludzie mówią: ale przecież ty byłeś z Nim, my cię poznajemy. Nie, nie, ja go nie znam, go na oczy nie widziałem. Tak? Tak mówił Piotr. Wiecie, chociaż Biblia nam nie mówi, co wyrażały oczy Jezusa, to znając Jezusa i na podstawie całego obrazu Jezusa, który mamy w Piśmie, i też znając Go osobiście już, ja jestem pewien, że Jego oczy w tym momencie na pewno nie wyrażały: a nie mówiłem? A nie mówiłem ci? Widzisz? Miałem rację. Jestem pewien, że nie to wyrażały oczy Jezusa. Chociaż Piotr sobie przypomniał, tak, że Jezus mu to zapowiedział chwilę przed. Ale jestem pewien, że to było spojrzenie tak głębokiej miłości, że Piotr wyszedł i gorzko zapłakał. Kiedy zobaczył te oczy, które go kochają, które nie mają żadnego wyrzutu do niego, zawodu, rozczarowania: Piotrze, zawiodłem cię na tobie. Nie, nic z tych rzeczy, tak? W tych oczach była miłość. A dlaczego możemy tak przypuszczać? Ewangelia Jana, 21 rozdział, o tym więcej nam mówi. To jest moment już po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To słynne w Ewangelii Jana spotkanie Jezusa z Piotrem, czy Piotra z Jezusem. Kiedy oni tam łowią na wodzie i nagle jakiś człowiek woła do nich z brzegu, żeby coś tam do nich mówi. Jan wtedy do Piotra mówi tak: to jest Pan. Jan, który był blisko serca Jezusa, on od razu poznał: to jest Pan. Piotr wyskakuje z tej łodzi, nie czeka, aż oni dopłyną. On tak bardzo pragnie tego spotkania z Jezusem. To nie jest jego pierwszy moment po zmartwychwstaniu Jezusa, którym się widzi z Jezusem. To jest któryś tam spotkanie. Ale zobaczcie, to znaczy się, że on nie spotkał się w oczach Jezusa z wyrzutem: a nie mówiłem ci. że On dąży, On pragnie tego spotkania. I co wtedy się dzieje, kiedy, że tak powiem, zjedli śniadanie i w 15 wersecie czytamy: Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, tak bardzo uroczyście, oficjalnie można powiedzieć, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? I odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to, dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to, pasz moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał już po raz trzeci: czy kochasz mnie? I odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to, dbaj o moje owce. To, co jest piękne w tej historii, to to, jak Jezus, na co chcę zwrócić uwagę dzisiaj, jak Jezus widział Piotra. Jak wielu z nas, byłoby to takie ludzkie, coś, czego byśmy się spodziewali, gdybyśmy byli na miejscu Jezusa, Piotr zawiódł w chwili próby, kiedy najbardziej był potrzebny, i my byśmy powiedzieli: no sorry, Piotrze, ale ty się nie nadajesz. Ty zawiodłeś. Ja nie mogę na tobie polegać. Ja nie wiem, czy tobie można zaufać. Tak? Odpadasz. Wielu z nas nie potrafiłoby, czy już by skreśliło w tym momencie takiego człowieka. Poszukamy kogoś innego, ktoś, kto nas nie zawiedzie. Tak? Ale zobaczcie, Jezus widział w Piotrze pasterza. Jak trzy razy Piotr zaparł się Jezusa, tak teraz Jezus go w pewien sposób oczyszcza, każde to zaparcie się, dlatego trzy razy pyta się: czy ty mnie kochasz? I Piotr wie. Piotr już poznał, że jego duch jest ochoczy, ale ciało słabe, że zabyt w tamtym momencie, chociaż tuż przed tym momentem się zapierał: Panie, ja za Tobą to i w ogień. Jezus mu powiedział, jak jest naprawdę, tak? Tak, tak mówisz, ale jeszcze dzisiaj, tak? Jeszcze tej nocy trzy razy się mnie wyprzesz. Czyli Jezus nie widział w ludziach, powiedzmy, nie wiem, w jakiś olbrzymiony sposób, miał różowe okulary. Jezus był realistą jak mało kto. I wiedział więcej o Piotrze, niż on sam o sobie myślał, tak? Niż sam siebie postrzegał, niż sam siebie widział. Ale zarazem widział w nim coś dużo więcej, niż to, co miało się za chwilę wydarzyć, tak? Ty zawiodłeś. Dobrze, ja to wiem. Ja Ci już to zapowiedziałem, ale mówię Ci to. Ja widzę w Tobie pasterza. I będziesz pas moje owce. Paś, paś moje owce, bo jesteś pasterzem. Zostałeś złamany, więc masz więcej zrozumienia dla innych ludzi, ich słabości i tak dalej. Dlatego Ty masz serce dla nich, które może być teraz współczujące. Paś moje owce. A Piotr wiedział: Ty wiesz wszystko, Panie. Ty wiesz, że ja Ciebie kocham. Może jego miłość nie była doskonała, tak, bo potrafiła zawieść w chwili próby, ale prawdą było to, co wyrażały jego słowa na początku: Panie, ja za Tobą choćby w ogień. Jego serce tego chciało i było na to gotowe. Ciało nie dało temu rady podołać, ale przyszedł moment, że Piotr naprawdę poszedł za Panem w ogień, tak? Przyszedł moment, kiedy za drugim razem nie zawiódł i za to zginął. Położył swoje życie za Pana. A że tradycja podaje, że czuł się niegodny umierać jak Pan, to kazał się ukrzyżować głową w dół. Więc Jezus widział w Piotrze coś więcej ponad to, co było na zewnątrz, w faktach, wydarzeniach i tak dalej. Wiecie, i zastanawia mnie Judasz w tym sensie, że podobnie jak Piotr, Judasz też zdradził. Judasz jest taką dramatyczną postacią, ale to, co podziwiam w Jezusie i co mi się w pewien sposób nie chce zmieścić w głowie, jak Jezus patrzał na Judasza. Pomyślmy o tym. Podziwiam Jezusa, że Jezus od początku wiedząc, co zrobi Judasz, nie widział w nim zdrajcy, ale widział w nim apostoła. Widział kogoś, kogo wybrał, kogo dopuścił blisko do siebie, i kogo kochał do samego końca. Co my byśmy zrobili na miejscu Jezusa, wiedząc, że jest w naszym życiu osoba, która nas zdradzi? Załóżmy, że tu w kościele nikt z was, ale że jest ktoś jeszcze i że ta osoba przyprawi mnie o śmierć. I wiem to ja i wiecie to wy wszyscy. Co byśmy zrobili z tą osobą? Czy od razu byśmy ją zdyskwalifikowali? Najlepiej ją wykluczyć z kościoła, bo wiemy, ile ona zniszczenia przyniesie, tak? Jak byśmy patrzyli na tę osobę? Czy ciągle z tyłu głowy nas by nie było to, to jest zdrajca. On przyczyni się do mojej śmierci. Czy mogę z tym normalnie żyć? Żeby ciągle nie patrzeć na tą osobę właśnie w taki sposób. A Jezus od początku wiedział, że tak się stanie, tak? I można powiedzieć, no tak, on wiedział, że tak musi być, jakby się z tym pogodził, bo tak się ma wypełnić Boży plan, ale nie. On nie traktował Judasza w żaden sposób inaczej niż pozostałych apostołów, tak? Że jemu okazywał mniej serca i tak dalej, wiedział, że to jest taka szuja, która jest zdrajca, tak? Nie. On widział w Judaszu tego człowieka, jakim go stworzył. To, że Judasz wybrał inaczej, to był jego wybór, ale w Bożych oczach jego przeznaczeniem było to. Gdyby nie zdradził, to byłby jednym z tych 12 apostołów, tak? Stało się inaczej, ale w oczach Jezusa Jezus go kochał i widział w nim tego, którego stworzył. I podziwiam Jezusa i chcę tego, żeby nie widzieć w ludziach tylko tego złego, ale widzieć to, do czego ich Bóg przeznaczył, do czego ich stworzył. To jest miłość. To jest miłość, prawdziwa, wielka miłość, która wydawać się może nam nieosiągalna. Dlatego kocham Jezusa, bo On nikogo drugiego takiego, jak On nie ma. I Piotr, i Judasz, można powiedzieć, że zrobili to samo. Ich osobisty wybór sprawił to, że Piotr został przywrócony. Gdyby Judasz zrobił to samo, jestem pewny, że też zostałby przywrócony. Odnowiony. Tylko, że Piotr, że tak powiem, w te pędy do Jezusa, a Judasz, który żałował tego, co zrobił, postanowił ze sobą skończyć. To zło zawładnęło jego sercem do końca. Ale to, co widzi Jezus i w Pieśni nad Pieśniami widzimy oczy Jezusa i to, jak Jezus widzi swoją oblubienicę. I oblubienica w Pieśni nad Pieśniami mówi: jestem śniada, lecz piękna, jerozolimskie panny, jak namioty Kedaru, jak zasłony przybytków Salomona. Jestem śniada, coś dziwnego, przyglądało mi się słońce. Wszystko przez tych moich braci, gdyż ze złości rozkazali mi strzec winnic, nie upilnowałam jednak swojej. Więc oblubienica Pieśni nad Pieśniami ma świadomość swojego piękna, ale zarazem też tego, że jest niedoskonała, że ma swoją skazę. Bo jestem śniada, czyli powiedzmy opalona, osmalona słońcem, jak namioty Kedaru, czyli to były czarne skóry kozie, więc mówi, jestem, może wyglądała prawie jak murzynka, ale nie była opalona, bo sobie była na wakacjach i nad morzem się na słoneczku opalała, tylko od czego była opalona? Bo była wieśniaczką. Jakby w tej kwestii, że Pieśń nad Pieśniami mówi o królu Salomonie, który zakochał się nie w księżniczce, ale w wieśniaczce. Nie tej z rodu królewskiego, ale w wieśniaczce, która jest pastuszką też i strzeże swoje winnice wraz z innymi braćmi. Ale ona mówi też tak. Na zewnątrz jestem jak te czarne skóry Kedaru. Od słońca spłowiałe i tak dalej. Ale wewnątrz jestem jak zasłony przybytków Salomona. Czyli chodzi tak naprawdę o miejsce, które odsłania w świątyni miejsce święte od najświętszego. dostęp do arki i tak dalej. Czyli tam, gdzie dostęp ma bardzo nieliczne grono. I ona jest świadoma, że w środku jest w niej piękno, ale niewielu może to zobaczyć. Niewielu to w ogóle widzi. Ludzie na zewnątrz widzą jej powierzchowność spaloną słońcem i nie widzą w niej tego piękna. Więc ona jest tego świadoma, że tak jest jej życie. No i dziewczyny, czy wy tego nie znacie? Kobiety często zwracają bardziej niż mężczyźni uwagę na szczegóły. Każda z was mogłaby być może powiedzieć, czy o sobie masz zdanie, że jesteś ładna, że jesteś piękna? Niektóre może wcale nie są wcale tego takie pewne. Może nawet któreś z was, ale wiele kobiet wcale nie jest taka tego pewna. Albo może powie, tak, podoba mi się w sobie, nie wiem, na przykład moje oczy mi się podobają, gdybyś miała sama o sobie powiedzieć, mój uśmiech, ale to i to mi się we mnie nie podoba. Tak? Że łatwo znaleźć w sobie coś, co się nam nie podoba. I ona tak mówi tak samo, tak? Ja wiem, że mam w sobie coś dobrego, coś pięknego, ale zarazem jestem świadoma, że nie wszystko jest takie piękne. Ale to, co jest piękne, cudowne, to to, jak widzi ją oblubieniec. I tak jak pieśń nad pieśniami kiedyś lata temu była dla mnie jedną z najmniej lubianych przeze mnie ksiąg biblijnych, wraz z księgami tam kronik, kapłańskimi i tak dalej, po prostu nie trawiłem tej księgi, to kiedy przyszło objawienie i zobaczyłem w tym, zrozumiałem, o czym tu jest tak naprawdę mowa, to to zmieniło moje życie, mogę powiedzieć wręcz. Zobaczcie, co mówi on o niej. Zaraz w 8 wersecie tegoż rozdziału. Jeśli tego nie wiesz, najpiękniejsza z kobiet. Najpiękniejsza z kobiet. Nie ładna wśród wielu ładnych dziewczyn, tak? Polskie dziewczyny to w ogóle ładne, ukraińskie też ładne. Tak? Wiele. Ty jesteś najpiękniejsza, on mówi. 10 werset. Piękne są twoje policzki wśród klejnotów, twoja szyja zdobna koralami. Zrobimy ci jeszcze złote warkoczyki tu i gdzie powkładamy sreberka korali. On się nad nią zachwyca. I w drugim rozdziale, żeby nie czytać różnych rzeczy, a generalnie powiem wam tak. Pieśni nad pieśniami, gdyby podsumować wszystkie słowa oblubieńcy, oblubienicy, tego nie chcę liczyć, ale myślę, że tak na oko moje. 90% słów, które w ogóle wszystkich, które wypowiada oblubieniec pieśni nad pieśniami, to są pochwały dla oblubienicy. To jest nieustanna rzeka komplementów. Jaka ty jesteś piękna, wyjątkowa i tak dalej. I kiedy w drugim rozdziale czytamy o tym, że on przychodzi do niej, 10 werset, ona mówi, mój najdroższy odzywa się tak, wstań, najmilsza, chodź, moja piękności. I potem na kolejnych wersetach on ją wzywa, żeby poszła z nim w góry i ona tego nie robi, ona zostaje w domu. Już wam o tym mówiłem, że to wskazuje, że ona nie jest gotowa pójść za nim, ona jeszcze nie dojrzała, ona się boi, ona chce pozostać w swojej strefie komfortu, którą symbolizuje też jej dom, ona się kryje, ale zobaczcie, co on mówi. I to jest też istotne. Wstań najmilsza, tak to jest to wezwanie, 13 werset i 14. Chodź moja piękności, powtarza wezwanie do niej, wzywa ją, ale kiedy ona się chowa, to co on mówi? Moja gołąbko, ty ze szczelin skalnych, z kryjówek stromych gór, pozwól mi cię zobaczyć. Daj mi usłyszeć twój głos. Ach, twój głos jest tak słodki, a twoja postać tak piękna. Połapcie nam lisy, młode małe liski, które psują winnice, które dopuściły do tego, że ona nie jest gotowa iść za nim. Czyli tak, rzeczywistość ich relacji jest taka, że ona, choć go kocha, to nie jest w jedności z nim. Są rzeczy, które wymagają zmiany, tak jak w naszym życiu, ale czy on się na nią obraża? Czy on się czuje rozczarowany i zawiedziony? Nie. On by mógł, nie wiem, mieć pretensje do niej czy coś w tym stylu, ale on, jak on mówi, to jest niezwykłe. Moja gołąbko, pozwól mi cię zobaczyć. Jest ta tęsknota. Daj mi usłyszeć twój głos. Ach, twój głos jest tak słodki, a twoja postać tak piękna. Tu byś mogli zobaczyć Piotra i Jezusa, który nie robi wyrzutów, nie jest obrażony na Piotra, tylko mówi: paś owieczki moje. Paś owieczki moje. I potem 4 rozdział. Przeczytam wam jedną z 4 pieśni oblubieńca, którą w tej księdze oblubieniec chwali swoją oblubienicę. I co jest ciekawe, jest tylko jedna pieśń oblubienicy, która wychwala oblubieńca. A 4 oblubieńca o oblubienicę. Czy mogłoby nam się wydawać, że tak naprawdę to my powinniśmy 4 razy więcej go wychwalać, bo przecież w tej księdze to on jest wspanialszy. On jest doskonały. On w nim nie ma żadnej skazy, co nam wskazuje, że to jest Jezus, tak? Ale to on tyleż razy nie szczędzi jej słów. To jest nieustanny potok, który on mówi, jak ją widzi. A widzi ją tak. Jakże jesteś piękna, najdroższa. O, jak piękna. Twoje oczy to gołąbki, które patrzą za zasłony. Twoje włosy to stado kóz schodzący z gór Gileadu. Twoje zęby to owieczki ostrzyżone, które wyszły z kąpieli. Każda ma bliźniaczkę, żadnej nie brak młodych. Twoje wargi są jak wstążka karmazynu. Twoje słówka pełne wdzięku. Twoje skronie jak powłoki granatów, skryte za zasłoną. Twoja szyja jest jak wieża Dawida, zbudowana na zbrojownię. 1000 tarcz wisi na niej, same tarcze bohaterów. Twoje piersi są jak 2 sarniątka, bliźnięta gazeli na wypasie pośród lilii. Zanim odetchnie dzień i uciekną cienie, wstąpię na górę Mirry i na wzgórze Kadzidła. Cała jesteś piękna, najdroższa. Nie ma w tobie skazy. Nie będę się rozdrabniać, w sensie nie chcę dzisiaj mówić o tych wszystkich szczegółach, bo one wszystkie mają swoje symboliczne znaczenie, ale zobaczcie, on w każdym detalu docenia jej piękno. Tak jak wy, dziewczyny, może byście powiedziały, że to mi się w sobie podoba, ale to mi się nie podoba, on mówi: cała jesteś piękna, nie znajduję w tobie skazy. I zderzamy się z 2 rzeczywistościami tutaj. Ona mówi: jest we mnie skaza. I to nie jest to, że to ona ma, nie wiem, kompleks niższości i widzi w sobie coś, a tak naprawdę tak nie jest. I inni widzą, że nie, to nieprawda, że jesteś brzydka czy coś, jesteś piękna i tak dalej. Nie, ona stwierdza w tym momencie na początku tej księgi fakty. Taka jest prawda. Co więcej, inni to potwierdzają. Inni nie widzą nawet tego ukrytego we mnie piękna. Inni widzą, że jestem skażona, jestem brzydka, jestem wieśniarą, tak? Która do króla się, z królem chce się kochać? W nim wejść w związek? To bardzo nie przystoi. Ostatnio czytałem o wieśniakach w Polsce. 100 lat temu i dalej. Jak wyglądało życie polskiego wieśniaka, jeśli chodzi pod względem higieny. To był brud, syf i ubóstwo. Smród niesamowity. Że ci ludzie wytrzymywali ze sobą, po prostu byli przyzwyczajeni, ale jeśli ktoś chodził do ich domu z zewnątrz, to po prostu mógł nie zdzierżyć tego smrodu, bo ci ludzie się nie myli. Zwyczajem było mycie tak. Jeśli ktoś w ogóle się mył, to tutaj trochę oczy obmył i to wszystko. Nie było mycia się, tak? Nie było takiej kultury w ogóle. Więc wieśniara, tak? Nawet do dzisiaj ta konotacja w naszym języku jest taka, że słowo wieśniak czy wieś, no jest takie negatywne w sobie, tak? Kto chce być nazwany wieśniakiem? Raczej odbierzemy to, że to jest obelżywe. Że ktoś chce nas w ten sposób obrazić, tak? Jest taka klasyka polskiego filmu, Trendowata, która o tym mówi właśnie, że jest uboga szlachcianka, ona nawet nie była wieśniaczką, tylko była ubogą szlachcianką i okazuje się, że zakochał się w niej arystokrata, ordynan. I udaje się doprowadzić do zaręczyn, ale całe otoczenie arystokratyczne wysyła jej list. Ty jesteś trendowata. Będziemy cię traktować jak trendowata, bo nie jesteś z naszych sfer. Koniec końców ona się załamuje psychicznie w tej historii i zaczyna ciężko chorować, tak? Ale zobaczcie, tu mogłaby być taka sama historia, bo w rodach królewskich było od początku tak samo. Że te rody raczej szukały, Salomon zresztą też, ile miał za żony księżniczek. A tu nagle się trafiła, że zakochał się w wieśniaczce. I to jeszcze ją wybrał za najlepszą z wszystkich. A to jest też pewien obraz, tak, że Jezus, my w pewien sposób przez grzech wszyscy jesteśmy takimi duchowymi wieśniakami. Co w nas ten smród, nędza, ubóstwo grzechu, które zrobiło, a On dostrzegł nas piękno poza tych czarnych, osmalonych grzechem zewnętrznej naszej powłoki, tych namiotach Kedaru, i dostrzegł to ukryte piękno Jego stworzenia w nas i to piękno wydobywa. I mamy te dwie rzeczywistości. Ona mówi, jestem piękna, chociaż skażona, a On mówi, nie, cała jesteś piękna i nie znajduję w Tobie skazy. Nie znajduję w Tobie skazy. I kiedy w liście do Efezjan, w 5 rozdziale, Paweł mówi do mężów, żeby kochać żony, podaje przykład Chrystusa i mówi tak od 25 wersetu. Kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. I to, co tutaj mówi Efezjan, to pieśń nad pieśniami pokazuje nam jakby w szczegółach, jak on to robi. Jak następuje oczyszczenie, jak Jezus uświęca swój Kościół, żeby był bez skazy? W Słowie. W Słowie. To Słowo sprawia, że ona staje się bez skazy. To, co on do niej mówi, dlatego on nie szczędzi jej słów, tak? Ale i tyle dobrych słów mówi, żeby ona zobaczyła prawdę, która jest w jego oczach, i ona pod wpływem jego słów się zmienia. Ona dojrzewa w tej księdze i staje się rzeczywiście bez skazy. Tak jak Paweł mówi, że Bóg przygotowuje swój Kościół przez swoje słowo, aby stał się bez nagany, bez jakiejkolwiek zmarszczki, ale święty i czysty. Święty i czysty. Słowo. I my to dobrze wiemy, że jak pewne słowa wypowiedziane nad naszym życiem do nas potrafią nas tłamsić, zgnieść, zniszczyć, a nawet w pewien sposób zabić coś w nas. Ty jesteś głupi, ty się do niczego nie nadajesz, tak? Tego typu rzeczy. Że człowiek jest taki karłowaty, nie urośnie nigdy do tego potencjału, który Bóg go stworzył, bo myśli o sobie, ma ten obraz w sobie, że tak jest. Ludzie, którzy byli twórcami medycyny plastycznej, czytałem kiedyś takie jakby doświadczenie tego człowieka, który był zainicjował w ogóle tę medycynę plastyczną, i on zauważył taką rzecz. Przychodzą do niego kobiety, którym się nie podoba ich wygląd, chcą sobie coś zmienić, on zmienia im nosy, inne rzeczy, i po jakimś czasie okazuje się, że się nic nie zmieniło, one nadal uważają, że są brzydkie. I zrozumiał, że problem nie jest w tym, że trzeba zmienić zewnętrzność, tylko że ich wewnętrzny obraz, tak jak one siebie widzą, nic się nie zmieniło, nadal one się sobie nie podobają, uważają, że są brzydkie i tak dalej. Ale to, co on robi, ukazuje ją bez skazy. Bez skazy. Cała jesteś piękna, najdroższa, nie ma w tobie skazy. I może jeszcze jeden fragment bym przeczytał. Z 6 rozdziału. Od 3 wersetu jest tu kolejna właśnie pieśń oblubieńca, ale chcę samą końcówkę. 8-9 werset. I on mówi tak, oblubieniec. Jest 60 królowych i 80 nałożnic. Panien natomiast bez liku. Lecz jedna jest moja gołąbka, moja najdroższa, bez skazy. Jedna u swojej matki, czysta u swej rodzicielki. Tak, czyli jest wiele królowych, a on podnosi tą wieśniaczkę do najwyższej rangi, czystej i bez skazy, najpiękniejszej, chociaż inne to są królowe, księżniczki i tak dalej, a ty nią nie jesteś jakby z góry od początku, ty nie jesteś tej jakby w sfery, więc jakby w ogóle do czego startujesz, nie masz żadnych szans, ale on ją wynosi, tak jak nas wyniósł Chrystus, Ty jedna jesteś moja gołąbko, moja najdroższa bez skazy. I zobaczcie końcówkę tego 9 rozdziału. Spojrzały na nią panny i nazwały ją szczęśliwą. Królowe i nałożnice zaczęły podziwiać jej wdzięki. Czyli jak na początku tej księgi mamy ten obraz, że ona jest świadoma tego, że dla ludzi z zewnątrz jest skażona, że jej skóra jest jak te namioty Kedaru, czyli czarna, jak te namioty tego plemienia z Kedaru. Ale kiedy on do niej mówi, jego słowo jest twórcze, jego słowo stwarza w niej kobietę bez skazy i nagle się okazuje, że spojrzały na nią panny i nazwały ją szczęśliwą. Królowe i nałożnice zaczęły podziwiać jej wdzięki. Oto to, co on zrobił z jej życiem, przełożyło się na to, że również inni zaczęli też to dostrzegać i widzieć, że ona się naprawdę zmieniła. Że ona jest inna. Prawda jest w oczach Jezusa. I może przeczytam wam szybko coś na temat kodu DNA w nas, który mówi o Bożym stworzeniu. W każdej komórce naszego ciała znajduje się DNA, które stanowi potężny system przechowujący informacje. W DNA, które jest w naszych genach, znajduje się skondensowany, genialny zapis informacji. W ludzkim genomie są 3 biliony informacji zapisanych w kryptograficznym 4-literowym kodzie. Odczytanie ich w tempie 3 liter na sekundę zajęłoby 31 lat. Albo też używając innego porównania, informacja ludzkiego DNA zapełniłaby stos książek 500 razy wyższy od odległości między Ziemią a Księżycem. DNA jest cząsteczką trójwymiarową i samopowielającą się. Bóg Stwórca tak zaprogramował DNA, że każda cząsteczka może nie tylko utworzyć identyczną kopię, ale też potrafi wykrywać i korygować błędy w swojej kopii. Bóg stworzył nas z kodem DNA, który zawiera enzymy edytujące, a te nieustannie krążą po cząsteczce DNA, szukając błędów do naprawienia oraz dokonując niezwykle skomplikowanych napraw. Jest faktem naukowym, że ludzkie życie zaczyna się w chwili zapłodnienia jako pojedyncza komórka wielkości kropki. W tej komórce zakodowana jest informacja, która będzie kierowała procesem rozwoju prowadzącym do powstania ciała ze 100 bilionami komórek. Każda z nich została wyposażona w tak skomplikowany mechanizm chemicznego funkcjonowania, że współczesna nauka nie jest w stanie go pojąć. Każda komórka ma w sobie zakodowaną przy Stwórcy instrukcję obsługi. Mówi ona, jak ma powstawać każda część ludzkiego ciała i jak każda z nich powinna funkcjonować. Każda z komórek działa jak miniaturowe miasto. 100 bilionów komórek, które tworzą ludzkie ciało, harmonijnie pracuje jako jeden żywy organizm, idealnie współdziałając ze sobą. Ta genialna zdolność zakodowana w komórkach skłania nas do zachwytu nad wielkością i mądrością Stwórcy. Czyli zobaczcie, w DNA jest zapisane tyle informacji, które potem budują człowieka. Że z jednej komórki powstaje cały człowiek, 100 bilionów komórek, skoro z tylu się komórek składamy. I teraz zobaczcie, to możemy przyłożyć też na naszą duchową postać. Że Bóg, stwarzając nas na pewien na swoje podobieństwo i obraz, zapisał w nas coś, co dąży do tego, jakby biblijnie się posługując, biblijnie tłumacząc, list do Efezjan mówi 2 rozdział, 10 werset, że Bóg od początku z góry nas stworzył do dobrych dzieł, które dla nas przygotował. Tak? I On to dobre dzieło, które w nas zapoczątkował, doprowadzi też do samego końca. Przez swoje słowo. Przez swoje słowo. Tak dzisiaj jeszcze nie wiemy, kim jesteśmy. Jak już o tym ostatnio mówiłem, że apostoł Jan napisał w 3 rozdziale swojego 1 listu w 2 wersecie, że dzisiaj jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy, kiedy dojrzejemy w Chrystusie. Kiedy będziemy już bez skazy w niebie. Dzisiaj, tak jak w tym DNA, są takie samonaprawcze, te komórki mają w sobie taką zdolność naprawczą, tak samo Chrystus przez swego Ducha Świętego naprawia to, co jest skażone w nas. I stawi nas doskonałymi bez skazy. I On to zrobi, tak? Bo On wysyła swoje Słowo, Jego Słowo jest prawdą. Jego Słowo jest prawdą o nas samych. I On widzi w nas to, czego my dzisiaj sobie nawet nie zdajemy sprawy, jaki Ty jesteś wspaniały, jaka Ty jesteś wspaniała, jakie w wieczności będziesz dokonywać niezwykłe czyny. Jaka jest wielkość tak naprawdę tego, co będziemy robić jako doskonali ludzie, gdzie w niebie to się dopiero okaże, co my w ogóle będziemy robić. Do jak wspaniałych rzeczy Bóg nas przygotował od początku. Od początku, przed założeniem świata, myśląc o tym dla nas. Więc On na nas patrzy z perspektywy nieba, z perspektywy wieczności i widzi kogoś więcej niż dzisiaj jesteś, z całymi naszymi upadkami, słabościami, zawalonymi sprawami i niewykonanymi dobrymi rzeczami, które moglibyśmy zrobić. Ale On widzi w nas tego, kim będziemy. I On mówi te słowa, bo On wie, kim tak naprawdę jesteś, jesteśmy w wieczności. On nie widzi nas z tej perspektywy dzisiaj, kiedy jesteśmy jak te namioty Kedaru, z zewnętrznej naszej powłoce cielesnej, skażeni, osmaleni grzechem, ale On widzi to piękno ukryte, tak? Jak o tym mówiłem, nie raz, jeszcze raz przypomnę. Uwielbiam bajkę Andersena o brzydkim kaczątku. Dzisiaj możemy wyglądać jak brzydkie kaczątko i wszyscy, tak jak tą oblubienicę Pieśni nad Pieśniami, którzy widzą, że ona jest osmalona słońcem, opalona i jest śniada, czyli nie, skażona na urodzie, bo nie ma alabastrowej skóry, to nawet w średniowieczu w Polsce też to był taki kanon piękna, że opalenie to wcale nie jest nic ładnego, bo to świadczyło o tym, że ktoś jest uboższy swem, ale On widzi tego pięknego łabędzia, którym będziesz, którym już jesteś w środku, ale dzisiaj w tej pisklęcej postaci może tak nie wyglądasz. Dla otoczenia, dla wszystkich możesz wyglądać koślawo, brzydko po prostu, jak brzydkie kaczątko. Jesteś takie nieforemne, odróżniasz się od nas innych, którzy jesteśmy tymi kaczątkami, rzeczywiście. Ale On się odróżnia, bo był łabędziem. I my jesteśmy piękni jak łabędzie. I Kim Clement, to jest taki prorok, który już nie żyje, ale zasłynął, ostatnio się zrobiło o nim głośno, dlatego że on ileś tam lat temu zapowiedział, że Trump będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, zanim jeszcze Trump w ogóle nie myślał o prezydenturze, i też zapowiedział, że Trump będzie dwie kadencje prezydentem. I teraz się Kima Clementa przywołuje, bo Trump zostanie drugą kadencję prezydentem, ale mniejsza z tym. Ten Kim Clement powiedział takie niesamowite zdanie, bo to był prorok, tak? On prowadził uwielbienie, ale takim był proroczym prowadzącym uwielbienie. I on powiedział taką niesfajną rzecz, którą zapamiętałem. Widzę Ciebie w przyszłości i wyglądasz o wiele lepiej niż w tej chwili. Widzę Ciebie w przyszłości i wyglądasz o wiele lepiej niż w tej chwili. Nasza młodzież dojrzewa i oni jeszcze będą pięknieć. Ale wielu z nas starszych czuje proces odwrotny. Dziewczyny, och, to już nie to samo, co kilkanaście lat temu. Może już myślicie, że nie jesteście takie ładne, jak tam w młodości waszej, tak? Ale on mówi, prorok, widzę, że w przyszłości wyglądasz o wiele lepiej niż w tej chwili. Inny taki, taka znana postać w świecie chrześcijańskim, autor wielu książek, Chris Vallotton, powiedział coś takiego. Celem służby proroczej jest odkrywać w ludziach ukryte w nich złoto w brudzie ludzkiego życia. W brudzie ludzkiego życia. Czyli to jest cel służby proroczej, tak? Żeby przynieść coś z serca Ojca, z oczu Jezusa, jak widzi Jezus. Jak widzi nas Jezus. Takimi, jakimi dzisiaj może jeszcze nie myślimy, że w ogóle będziemy kiedykolwiek. Bo nam się to dzisiaj w głowie nie mieści, ale w nim jesteśmy. I chodzi o to, że celem objawienia jest jakby sprawić taki w naszych oczach przebłysk przyszłości, która jest przed nami. Tego, kim jesteśmy w Nim. W Chrystusie Jezusie. I wiecie, to wcale nie jest takie oczywiste i proste. Ja myślę, że kiedy na przykład ludzie się zakochują w sobie, potem się pobierają, To coś jest z cząstki tego, o czym mówię, jest w tym zakochaniu. Rzeczywiście widzisz drugiej osobie, że ona jest piękna, najpiękniejsza na świecie, a on najprzystojniejszy na świecie dla ciebie. I tak wchodzicie w związek, tak się wchodzi w związek, a potem nagle przychodzi co? Często odczarowanie, tak? I nagle się okazuje, że on wcale nie jest taki rycerz, a ona nie zawsze taka piękna. A czasem niestety się okazuje, że po czasie to masz jego i jej dosyć. Bo widzisz te wszystkie wady, których wcześniej w ogóle nie widziało się. I cię drażni ta druga osoba. I myślisz, jak ja mogę z nią wytrzymać, jak ja mogę z nią żyć. Ja mam dosyć tych jej ciągłych wad. Nie wiem, to jest już takie symboliczne wręcz, że mężczyzna wala gdzieś tam, skarpetki się walają, a ja muszę je zbierać i sprzątać. Nie, nie będę, tak? Czy że ten tubkę z pastą wyciska od góry, a ta od dołu, nie? To są już takie wręcz dla tych wszystkich, którzy mówią o relacjach małżeńskich, takie symboliczne przykłady, że o jakie głupoty ludzie się potrafią ze sobą pożreć w związkach, tak? Ale dlaczego? Kiedyś widziałem w niej, czy ona widziała w nim tak niesamowitego mężczyznę, czy tak piękną kobietę, a teraz nie możesz patrzeć. Dlaczego się ludzie rozwodzą? Właśnie dlatego, tak? Bo już nie mogą zdzierżyć tej drugiej osoby. Ale dlaczego tak jest? Brud ludzkiego życia. Słuchajcie, to jest moja modlitwa, tak jak apostoł Paweł w liście do Efezjan się modli, żeby Bóg dał Efezjanom ducha objawienia, aby oświecił oczy ich serc. Serca mogą mieć oczy. Serca mogą widzieć. Miej serce, jak powiedział jeden z wieszcz polskich, miej serce i patrzaj w serce, tak? Patrzeć w serce, czyli dostrzec to, co jest wewnątrz, czyli co jest właśnie w tych namiotach, czy tych zasłonach Salomona w świątyni. Coś, co jest ukryte. I to nie jest coś, co my widzimy od tak po prostu. Tu nie chodzi o jakieś wyznawanie, że będziemy wyznawać, że w nas jest skarb, czy coś w tym stylu, ale chodzi o to, żeby mieć wejrzenie w oczy Jezusa i zobaczyć to, co On widzi. To wymaga objawienia. Tak, żeby nie być ludźmi, o których Jezus mówił, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Nie słyszą, co jest w sercu Ojca, co jest w sercu Jezusa i co On widzi. I potrzebujemy być ludźmi, którzy przynoszą takie objawienie. Być może do swojego małżeństwa, żeby swojej żonie czy swoim mężu dostrzec ten potencjał, kim ona jest w nim, kim on jest w nim. Może w swoich dzieciach dostrzec tą wielkość, która jest w Bożym przeznaczeniu. Bo ileż jest ludzi, którzy przez całe życie chodzą z piętnem tego, że ktoś porównał ich, a gdybyś ty był jak twój brat lub jak twoja siostra na przykład, tak? Bo on to jest taki, a ty jesteś taki i tak dalej, tak? Więc to, co możemy wypowiadać, jakie rzeczy mówić do siebie samych, bo być może sami z sobą mamy problem w tym sensie, że kiedy spojrzymy na siebie, to nam się nie chce na siebie patrzeć, bo masz samego siebie dosyć. Samego siebie dosyć, jak siebie widzisz, jaki jesteś. Że tyle jeszcze dziadostwa może w tobie. Albo że potrafisz być taką jędzą, jeśli już podać na przykład kobietę, tak? Że widzisz to jędzostwo w sobie, to dziadostwo w sobie i można mieć siebie dosyć. Ja miałem niejednokrotnie siebie dosyć. Wiedziałem o sobie i wiem o sobie więcej, niż wy wszyscy razem widzicie we mnie. Gdybyście chcieli po cokolwiek złego na mój temat powiedzieć, a pewnie gdybyście chcieli, mam nadzieję, że nie chcecie, bo to nie pomoże, ale gdybyście chcieli, to byście znaleźli. A ja wam powiem, i tak was przebiję. I tak was wszystkich przebiję. Bo wy nie wiecie ani połowy tego, co ja wiem o sobie. I wiem, jak potrafiłem w potępieniu sam siebie potępiać. Bo nie mogłem na siebie patrzeć. Ale on coś zrobił takiego, że przez między innymi pieśń nad pieśniami zaczął mi mówić, jak on mnie widzi. I to było uzdrowieńcze, to było wyzwalające. Prawda nas co? Wyzwoli. Prawda. Nie, że mówisz komuś coś, co jest nieprawdziwe, ale prawda, najszczersza, najczystsza prawda wyzwala. Wyzwala do życia w pełni swoich możliwości. Tak? Dzisiaj może jest w tobie dziadostwo. Dzisiaj może jesteś jędzą czasami. Ale to nie jest cała prawda o Tobie. Cała prawda o nas jest w Chrystusie Jezusie i On widzi w nas nie tylko jakiegoś dziada czy jędzę, ale widzi to, kim się stajesz w Nim. A tam nie ma ani cienia, ani śladu dziadostwa czy jędzostwa w nas. Ani śladu. I chcę się tego uczyć od Chrystusa i chcę was do tego zachęcać, żebyśmy tak właśnie na siebie patrzyli i to od Niego się tego uczyli. Otwórz, Panie, nasze oczy, czasami śpiewamy. Otwórz. Nie tylko, żebyśmy Jego widzieli, ale żebyśmy siebie widzieli przez Jego oczy, przez Jego pryzmat. Żebyśmy potrafili zobaczyć w sobie, czy może w mężu, może w żonie, zwłaszcza w chwilach, kiedy ma się czasami siebie nawzajem dosyć, że to nie jest cała prawda o nas. Że w tym mężu, który może mnie denerwować, jest ktoś wspaniały i ja chcę, Boże, zobaczyć go tak, co Ty w nim widzisz i wyzwalać to w nim. Kiedyś był taki ksiądz Pawlukiewicz, już nie żyje. On był niesamowity człowiek, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. I on powiedział coś takiego raz, że z jego obserwacji wynika, jakby istniał taki wśród kobiet, wśród żon zakaz chwalenia mężów. A on to jest taki i owaki, nie? Mówi, że znał mężczyzn, których żona nie pochwaliła przez 20 czy 30 lat. O, prawdę powiedziałeś? To nie facet powiedział, tak? Ale...
Pytanie dlaczego?
I tu... Diabeł tkwi w szczegółach. Ale chodzi o to, że naprawdę siostry, zresztą bracia też w drugą stronę, przecież to nie jest tak, że jesteście takie anioły, a my takie diabły, tak? Tak w cudzysłowie oczywiście. I do was można się przypiąć. Ale chodzi o to, żeby... Wiemy to. My nie jesteśmy nierealistami. Jesteśmy realistami, którzy zdają sobie sprawę ze swoich słabości, że musimy je znosić. Jedni, drugi, tak, znoście cierpliwie w miłości, mówi apostoł Paweł. Znoście. Czyli jest realistą, który wie, że musimy dużo miłości mieć do siebie, żeby siebie znieść. Bo to nie jest łatwy kawałek chleba, tak? Ale z drugiej strony chcemy widzieć w sobie to coś więcej. Panie, pomóż nam w tym, żebyśmy poza tą rzeczywistość taką codzienną być może, szarą, w której możemy się wkurzać na siebie nawzajem, potrafili dostrzec w tym drugim człowieku ponad tym wkurzeniem moim na nią czy na niego, tego, kim on jest w Chrystusie. I że ja nie będę kimś, kto będzie go hamować, bo będę wypowiadać złe słowa nad jego życiem, ale będę prorokować do tej osoby. W sensie przynosić jej coś z Bożego objawienia do jej życia, aby mówić do niej słowa Boże, które Chrystus chce przez ciebie do niej wypowiedzieć. Tak jak Symeon zobaczył w małym niemowlęciu Mesjasza. Było tam tyle innych małych dzieci, które przychodziły na poświęcenie do świątyni w tym siódmym dniu, a on zobaczył w tym dziecku, do tego było potrzebne objawienie, żeby zobaczyć, że ten chłopczyk to nie jest jak dziesiątki innych chłopczyków. Każdy z nich wyjątkowy oczywiście, ale ten jest wyjątkowy nad wyjątkowym, bo to jest jednorodzony Syn Boży. Jedyny w swoim rodzaju. I drugiego takiego nie ma. To jest Mesjasz, to jest Chrystus. Pomazaniec Pański. Więc o to chodzi, żebyśmy byli takimi właśnie ludźmi, którzy potrafią sobie dostrzec tę wielkość. I chcę, żebyśmy się modlili teraz o to. I tu nie chodzi tylko o to nawet, żebyśmy przychodzili z objawieniem do siebie nawzajem i potrafili siebie podnieść, żebyśmy my jako Kościół stali się tą oblubienicą bez skazy, w której procesie teraz jesteśmy i żebyśmy mieli dla siebie słowa, które pobudzają to, że potrafimy mówić do innych coś z serca Ojca, bo zobaczyłeś, co jest w sercu Ojca na temat tej drugiej osoby czy innych ludzi. W naszym gronie. Nie, że tamten taki owaki, a ta siostra? Szkoda, tak? Nie. Nie, żeby takie rozmowy były pomiędzy nami. Mów dobrze o innych wobec innych. Tak? I nawet nie chodzi tylko o to, że to jest kwestia kultury, dobrego zwyczaju, bo to nie o to tu chodzi. To jest oczywiście dobre, ale chodzi o coś więcej. Chodzi o to, żeby nieść objawienie Chrystusowe do naszego życia. Ale nie tylko. tutaj w naszym gronie. My jesteśmy jakby tym pierwszą sferą, w której to powinno być widać, w której tego powinno być najwięcej. Ale chodzi o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy potrafią to zanieść do ludzi wokół nas, którzy dzisiaj są utaplani w grzechu. I może o sobie ktoś myśli, że jest ostatnią gnidą, nie wartą czegokolwiek, że nic po jego życiu już jest do niczego. Potępić go i do piekła z nim. Ale żeby dostrzec w tych ludziach coś, co może przyjść tylko z Bożego objawienia w nas i prorokować nad ich życiem, wypowiadać nad ich życiem słowa, które dostrzegą w nich to coś, co jest z nieba, co jest z Bożego przeznaczenia dla nich, żeby ich podnieść, żeby ich ożywić, żeby być nosicielem czy posłańcem życiodajnych słów. Żeby być kimś, kto potrafi odnaleźć to złoto w nich ukryte. Być poszukiwaczem cennych pereł. Często ukrytych. Bo rzadko kiedy złoto czy skarby leżą na wierzchu. Ale są często schowane gdzieś. Gdzieś trzeba jakiegoś wysiłku i trudu, żeby je znaleźć. I możemy przyjąć z zasady, że w każdym jest coś dobrego, bo Bóg takim nas stworzył, tak? I dla każdego ma wyjątkowe przeznaczenie, ale to znaleźć to jest inna kwestia. Ale jeśli wiem, że to jest, kto szuka, znajduje. Kto szuka, znajduje. Więc coraz więcej dobrych słów. Bądźmy poszukiwaczami pereł innych i łowcami tych, którzy idą na łów dobrych słów, żeby pochwycić od Niego, z Bożych ust, słowa, które możesz przynieść innym ludziom i przynieść im życie. Pomódlmy się o to. Panie, prosimy Ciebie. Jeśli ktokolwiek z nas dzisiaj ma sam z sobą problem i myśli o sobie źle, tak naprawdę w swoim sercu myśli o sobie źle, chociaż Ty cudownie nas stworzyłeś, to niech dzisiaj, Panie, przyjdzie moc Twojego Świętego Ducha, aby złamać to przekleństwo nad naszym życiem, nad życiem kogokolwiek, abyśmy mogli zobaczyć siebie tak, jak Ty nas widzisz, abyśmy siebie już więcej nie potępiali, nie skazywali na coś złego, ale mogli siebie zobaczyć i pomyśleć: Panie, Ty mnie kochasz, Ty mnie chcesz, Ty mnie przyjąłeś, Ty masz słowa akceptacji i przebaczenia dla mnie, aby mnie podnieść, ożywić, abym zobaczył, kim jestem w Tobie. Więc jeśli ktokolwiek dzisiaj taki pośród nas jest, niech następuje ten przełom w tej chwili, abyśmy zaczęli dostrzegać sobie tą oblubienicę, którą jesteśmy w Tobie, jak Ty na nas patrzysz. Pomóż nam też, Boże, mieć coraz więcej tego objawienia na temat siebie, abyśmy widzieli w sobie daleko więcej niż to, co jest teraz, byśmy widzieli siebie z perspektywy przyszłości, wieczności, abyśmy potrafili to do siebie wypowiadać i abyśmy byli ludźmi misyjnymi, którzy przynoszą do życia innych ludzi to prorocze wejrzenie, które potrafi ich podnieść w ich życiu i przywrócić ich do życia w Tobie, które ich pociągnie do życia w Tobie, bo jeszcze nigdy nie było tak, żeby kogokolwiek podnosiło złe słowo, że my widzimy w innych zło. Ale że, Panie, potrafimy dostrzec być może pośród tego zła, które w ich życiu rządzi w tej chwili, dostrzec to ukryte dobro, złamać to zło, które jest nad ich życiem, aby wydobyć to ukryte dobro, Twoje dobro, które pochodzi od Ciebie. Pomóż nam w tym. Coraz więcej Twojego objawienia niech przychodzi do naszego życia, abyśmy byli ludźmi, którzy patrzą na innych jak Jezus, bo prawda jest w oczach Jezusa. Amen.